Chwała Najwyższemu, bracia i siostry. Cieszę się, że widzimy się w Kościele Bożym, w Kościele Jezusa Chrystusa, że możemy się spotkać, żeby uwielbiać naszego Pana. Tego, który zmartwychwstał, tego, który żyje, tego, który przyjdzie wkrótce. Jesteśmy tutaj, żeby oddać Mu chwałę, żeby skupić się na tym, co On chce dzisiaj do nas mówić, bo On żyje, więc On mówi. Niewiele się zmieniło, chociaż fizycznie nie możemy Go dotknąć, to Słowo Boże przekonuje nas. Jezus o tym mówił, że to lepiej, że On poszedł do nieba, bo dlatego otrzymaliśmy Ducha Świętego. I jak On mógł być fizycznie w jednym miejscu, jak wędrował, to był w Galilei, to gdzieś do Dziesięciogrodu zaszedł na chwilę, to gdzieś tam usłyszeli, że na łodzi jest i tłumy musiały pędzić, to my teraz mamy Ducha Świętego, który wierzę, że jest obecny na tym miejscu. I On w tygodniu, daj Boże, żeby mówił do nas i dzisiaj nas przyprowadził w to miejsce i dzisiaj będzie do nas mówił tutaj, będziemy Go uwielbiać. Dobry czas przed nami. Wierzę, że tak będzie dla tych, którzy przyszli z gotowym sercem, z czystym sercem, gotowi, żeby Go uwielbiać. Dobry czas przed nami. I żeby nie przedłużać, zaśpiewamy na początek jeszcze na siedząco pewien hymn. Czy dla innych pożytkiem Twe życie, jeżeli dobrze pamiętam. Niech to nam da do myślenia, gdy będziemy śpiewać te poszczególne zwrotki. Zadawajmy sobie to pytanie. Pewnego dnia O, jakżeby inaczej. No. Ci, którzy mnie znają, przebywają ze mną, rozmawiali ze mną może w ostatnim czasie, wiedzą, że czasem jakoś mi tak ciężko na duszy, kiedy przyglądam się temu, co się dzieje, bo tam ze światem to już mnie nic nie dziwi, ale też, że w Kościele różne rzeczy się dzieją, to czasem tak mi ciężko, kiedy patrzę na kondycję chrześcijaństwa. I z jednej strony powinienem się radować, bo coraz więcej społeczności chrześcijańskich, coraz więcej kościołów, grup, które mają Jezusa Chrystusa na ustach. Pastor zrobił sobie taki research i wyszło mu, że przeszło 40 zborów ewangelikalnych jest w Gdańsku, w Trójmieście, plus tam Pruszcz. I właściwie co tydzień jakiś inny powstaje, a o ilu nie wiemy. Z jednej strony powinienem się z tego cieszyć, bo tyle osób głosi Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony ciężko mi gdzieś na duszy, ciężko na sercu, kiedy się okazuje, że tyle osób ma Jezusa na ustach, tyle jest kazań, tyle jest nauczania, tyle jest inspiracji, jak to się często dzisiaj mówi. I są tak różne i często sprzeczne ze sobą. Jeden Pan, a tyle różnych tego nauczania. I z tego powodu czasem mi tak ciężko. Ale co z tym zrobić? Co my, jako wierzący ludzie, możemy zrobić, kiedy jest nam trudno i ciężko? Najlepiej będę to powtarzał do znudzenia, nic odkrywczego, na kolana i sięgać po Słowo Boże. I kiedy jednego poranka tak jakoś było mi nie za lekko, przykro, ciężko, nie wiedziałem, co z tym zrobić, poszedłem do Salomona po mądrość. Jest jedna taka pieśń, która mówi, że będę chodził tam po mądrość. To jest księga mądrościowa o Salomonie. Słowo Boże mówi, że takiego nie było i nie będzie. I już tam w jego biografię wszystko nie wnikajmy, co potem się z nim stało. Ale czytałem przypowieści. Księga, która powstała, no, upraszczając, blisko 3000 lat temu, a tak niezwykle aktualna. I chciałem tych kilka wersetów, które mnie podniosło na duchu, przeczytać z trzeciego rozdziału przypowieści od 5 wersetu. Słowo Boże mówi: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie twemu ciału i przywróci rzeźkość twoim kościom. Niezwykłe słowa. Poezja? Czy może jednak warto zastosować to dosłownie? Bo ja wierzę, że poleganie na Bogu, nie poleganie na sobie, na swoim rozumie, na tym, że ja jestem w stanie gdzieś tam pojąć, rozkminić w tych wszystkich teoriach, porobić sobie, mogę, mam dużą tablicę korkową, mógłbym podrukować, sznurki porozciągać i gdzieś to próbować sobie poukładać. Słowo Boże uczy mnie, żebym ja nie polegał na własnym rozumie. Dosłownie na własnej inteligencji, tam inny przekład jeszcze mówi. To nie to, że ja jestem w stanie różne rzeczy poukładać sobie sam. Słowo Boże wzywa mnie, żebym odpoczął, naprawdę odpoczął w tym, że mam polegać na Bogu. We wszystkim mam polegać na Bogu z całego swojego serca i nie polegać na rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Jakie niezwykłe słowa. Chcę to podkreślić. Licz się z Nim, licz się z Bogiem na wszystkich swoich drogach. A obietnica brzmi, a On będzie prostował twoje ścieżki. Jakie wspaniałe zabezpieczenie, jakie odpocznienie dla mnie. Bo ja, jeżeli bym miał polegać na sobie, to na pewno gdzieś się wyłożę, gdzieś pobłądzę. Ale jeżeli we wszystkim, na wszystkich drogach, czyli we wszystkim, co czynimy w naszym życiu, nie tylko w tym naszym kościelnym życiu, się spotkamy w niedzielę na grupie domowej, ale we wszystkim polegamy na Bogu. Jeżeli na wszystkich naszych drogach liczymy się z Bogiem, to On obiecuje, że będzie prostował nasze ścieżki. Czyli ja już się nie muszę zamartwiać, że gdzieś pobłądzę. Pastor niedawno taką myśl też na początek przekazywał właśnie, że my możemy odetchnąć w tym, że jeżeli ufamy Bogu, jeżeli się z Nim liczymy we wszystkim, to On nam obiecuje, że nas przeprowadzi i ja nie muszę się bać, że ktoś mnie gdzieś wmanewruje, gdzieś mnie oszuka. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stron od zła. Też jest konkretne zadanie. To przyniesie uzdrowienie Twojemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. Niezwykłe słowa. I wierzę, że naprawdę wręcz fizycznie możemy poczuć się lepiej. Możemy poczuć się odświeżeni. Niejedno takie świadectwo słyszeliśmy. Nie jeden z nas tego doświadczył, że się unosimy nad ziemią, że kiedy stronimy od zła, jeżeli boimy się Boga, nie polegamy na sobie, On nas podnosi. To nasze kości stają się rzeźkie. Niezwykłe to jest i zachęcam, mnie to podniosło na duchu w tym tygodniu. Och, jak mi te słowa były potrzebne i dlatego się nimi dzielę z Wami, bo jeżeli ktoś dzisiaj jest, nie ma rzeźkich kości, ciężko Wam na sercu, na duszy, wzywam Was, Słowo Boże kieruje do Was to, co zostało nam zapisane, przekazane, to, co nas wychowuje, to, co nas koryguje. Dzisiaj to słowo brzmi: zaufaj Panu na wszystkich swoich drogach, polegaj na Nim, nie polegaj na sobie, a On nas podniesie, a On sprawi, że będziemy rzeźcy, a On będzie prostował Twoje ścieżki. Nie martwmy się, tyle nauczania, tyle tego wszystkiego. Ufajmy Bogu we wszystkim. Nie dajmy się gdzieś tam wciągać w różne rzeczy. Ufajmy Bogu. Z modlitwą na kolanach czytajmy Słowo. Bójmy się Boga. Liczmy się z Nim we wszystkim. A On wszystko uczyni dobrze w naszym życiu. Powstańmy, pomodlimy się. Będziemy prosić teraz Pana Boga. Będziemy prosić Jezusa, żeby ten czas nabożeństwa był czasem, kiedy doświadczymy tej rzeźkości w społeczności z Nim. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś żywym Bogiem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoje zmartwychwstanie i za obietnicę przyjścia i chwalę, Panie, po swój Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas pocieszasz, że Ty nas pokrzepiasz, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas korygujesz, Panie. Dziękuję Ci za obietnicę, że Ty będziesz prostował moje ścieżki, Panie. I chcę się z Tobą liczyć na wszystkich moich drogach, Panie. Dziękuję Ci za braci, za siostry, za to, że możemy wspólnie się gromadzić w kaplicy, żeby oddawać Ci chwałę, Panie. Dziękuję Ci za tych, którzy łączą się dzisiaj z nami z domów, za pośrednictwem internetu i też chcę ich błogosławić tam, gdzie są. I teraz chcemy w jednym duchu, Panie, chociaż w różnych miejscach, oddać Tobie chwałę, Panie. Przyjmij chwałę z naszych ust, Panie, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy uważnie słuchać tego, co Duch mówi do zboru. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za to, że Ty jesteś, za trwający czas łaski, Panie. Dziękuję Ci, że łaska też oznacza to, że Ty do nas mówisz, nie zawsze to, co chcielibyśmy usłyszeć, ale że Twoje Słowo, kiedy my się do Niego stosujemy, ono jest jak balsam dla naszej duszy i ono nas będzie zawsze podnosić, Panie. Ono będzie nas utrzymywało w przygotowaniu, Panie, w czujności, żebyśmy nie zboczyli ani w prawo, ani z lewo, ani w lewo z tej wąskiej ścieżki, Panie, którą Ty nas prowadzisz. Proszę Ciebie, Panie, o to, żebyś teraz w swojej mocy na tym miejscu dotykał się naszego życia. Oddajemy Tobie ten czas, dziękując Ci za to, że Ty jesteś tutaj. Amen.
Pierwsza pieśń będzie nas zachęcać do tego, żeby przychodzić do Boga, jeżeli nie mieliśmy czasu dzisiaj rano, może wczoraj wieczorem, aby Go przeprosić za nasze grzechy, za nasze winy, to jest chwila, możemy w tej pieśni, jak w modlitwie, przyjść do Boga i Mu szczerze wyznać, poprosić o to, żeby oczyścił nasze serce, bo On może je oczyścić. Jeżeli mieliście na to czas, to w refrenie będziemy śpiewali, że chcemy być zawsze świętymi, oddany naszemu Panu do tego, by Mu służyć. Oddawajmy chwały, przepraszajmy Go, jeżeli nie mieliśmy czasu, przepraszajmy Go za nasze grzechy, za nasze winy. On nas oczyści, tak żebyśmy mogli czystymi stać przed Jego obliczem, gdy będziemy Go uwielbiali dzisiaj.
Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, skrapy
wolność w Jego krwi, to jest wolność od grzechu, że jest wolność od zniewolenia przez grzech. Panie, ja chcę Ci podziękować za to, że to, co śpiewaliśmy w pieśniach, jest prawdą, Panie. Za to, że Ty nas uwolniłeś od grzechu, Panie. Za to, że my mamy zwycięstwo, Panie, właśnie przez Twoją krew, Panie. Za to, że przez Twoją krew Ty nas uwolniłeś, Panie, od śmierci. Ty nas uwolniłeś od kary, Panie. Ty nam pokazałeś łaskę, Panie. Ty dałeś nam zbawienie. Chwała niech Tobie będzie, że nas uwolniłeś od tego brzemienia, Panie. Uwolniłeś nas od ofiar, Panie. Uwolniłeś nas od zakonu, Panie. Możemy teraz żyć w Twojej łasce, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nam dałeś swego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego możemy mieć zbawienie. Chwała niech Tobie będzie, Panie i Król nasz. Będziemy chcieli zaśpiewać teraz pieśń, której dawno chyba nigdy nie śpiewaliśmy tutaj. Ona jest m.in. inspirowana psalmem 138. Fragment tego psalmu przeczytam. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Bo nas wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, wzniosły jest Pan, a ja jednak spoglądam na uniżonego, a dumnego z daleka poznaję.
Thank you.
zaskoczyła, to ja też bym chciał się podzielić fragmentem bardzo znanym, ale kiedy śpiewałem sobie pieśni, które przygotowywałem na dzisiejsze nabożeństwo, to przypomniałem sobie fragment ze Słowa Bożego, który mnie poruszył i zacząłem jego temat rozważać. Fragment z listu do Galacjan, z 2 rozdziału 20 wersetu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I ten werset ma kilka myśli. Jedna myśl jest: żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I tak sobie zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, jak Paweł pisze, że żyje w nim Chrystus. Czy to jest prawdą w moim życiu, że mogę powiedzieć, że żyje we mnie Chrystus, ja już nie żyję, nie ma tego ja, czyli nie ma mojego ciała. Tak to zacząłem rozważać, że to, co jest cielesne, znika, a to, co jest od Boga, to, co jest duchowe, się objawia. I tak, żeby was zachęcić, żebyście mogli też w tygodniu o tym może pomyśleć, albo teraz, na chwilę, będziemy się modlić, śpiewać, to możemy sobie zadać pytanie, gdy przychodzi jakaś trudna decyzja do podjęcia w życiu, na przykład, czy w pracy pójść na skróty, czy zrobić coś porządnie, poświęcić więcej czasu. No to jeżeli żyje w nas Chrystus, to pójdziemy tą dłuższą drogą, nie? A nie pójdziemy na skróty. Albo kiedy przychodzi grzech, tak naprawdę pokusa, przychodzi pokusa i możemy jej ulec. Jak żyje w nas Chrystus, to ciało jest martwe, zostawiamy to. Jesteśmy w stanie to, z tym to zwalczyć. Jezus nam daje do tego siłę, bo On w nas żyje. Będziemy za chwilę śpiewać pieśń, której tytuł jest Kiedy milknie już, ale wpletliśmy tu jeden refren. I refren jest taki: stałeś się dla mnie wszystkim, Panie, z Tobą być moim szczęściem, Panie, jest. Zadajmy sobie to pytanie, czy to jest naszym szczęściem być blisko Boga? Czy to jest naszym szczęściem, tym dążeniem, że dążymy, żeby Chrystus żył w nas? Śpiewajmy razem.
proszę przyjmij je. Dam Ci więcej niż pieśń, więcej niż tylko Ty. Wiem, nie wystarczy Ci on. Ty słyszysz więcej niż to, co słyszalne dla nas jest. Ty słyszysz serca to.
Jezu, Panuj zawsze w życiu.
Nie ma
Chwała Bogu. W filmie Krzyżacy, znanym starszemu pokoleniu filmie, który jest ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza, jest taka scena przed bitwą pod Grunwaldem, że szykując się do tej bitwy, król polski Władysław Jagiełło powiedział: niech ksiądz Bartosz szykuje mszę, dwie msze. I modlą się Polacy i modlą się też Krzyżacy. I potem jest taka scena, jak mistrz zakonu krzyżackiego mówi: reszta w rękach Boga, on pomoże swoim wiernym sługom. I za moment król Jagiełło wypowiada dokładnie te same słowa: reszta w rękach Boga, Bóg pomoże swoim wiernym sługom. Druga ilustracja. Już nie wszyscy dzisiaj o tym pamiętają, że gdy w 1939 roku ubiegłego wieku na nasz kraj najechali hitlerowcy, to mieli na pasach klamrę, na której było napisane: Gott mit uns, Bóg z nami. Przyjechali, żeby plądrować, niszczyć, zabijać, pod hasłem poniekąd, że Bóg jest z nimi. I w tym samym czasie Polacy, którzy stawiali opór, też modlili się i wierzyli, że Bóg jest z nimi. I trzecia ilustracja. Ilustracja z filmu Krzyż i sztylet. W 20 minucie tego filmu, gdy ten młody pastor staje pomiędzy przywódcami dwóch gangów, słyszy pytanie: a powiedz, pastorku, czy ten twój Bóg wdaje się w rozruby? Wilkerson odpowiada: tak, on wdaje się w rozruby. Teraz też walczy za was. I wtedy wódz gangu biskupów pyta: a po której stronie walczy? Czy po stronie biskupów, czy po stronie Mau Mau? Te trzy ilustracje chciałem użyć po to, aby dać nam do myślenia, że Boga nie można mieć po swojej stronie na mocy swoich własnych słów, własnych haseł i deklaracji. Chciałem się, byśmy dzisiaj zastanowili się wspólnie razem, jak to naprawdę jest. Z kim jest, a z kim nie ma Boga. I weźmiemy tekst ze Słowa Bożego, Księga Proroka Amosa, 5 rozdział, 14 werset. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. W przekładzie dosłownym Biblii Ewangelicznej jest to oddane: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a wówczas Jahwe, Bóg zastępów, będzie z wami tak, jak mówicie. Nieraz mówimy, tak jak i oni wtedy mówili, że Bóg jest z nami i śpiewali pieśni o tym, że Bóg jest z nami, ale coś nie było tak, skoro Bóg takie słowa do nich wtedy skierował. Trzeba powiedzieć, że obecność Boża, to, żeby Bóg był z nami, to jest niezwykle ważne. To jest sprawa o kapitalnym znaczeniu. Tak to było w życiu Izraela, że obecność Boża, że Boże prowadzenie było w określonym czasie niezwykle istotną kwestią. Nie tak dawno rozważałem taki fragment Słowa Bożego, jak to się stało po tym, jak Izraelici ulali złotego cielca pod górą Synaj, jak bardzo ważne było to, żeby Bóg został z nimi, żeby był z nimi, bo Bóg powiedział w drugiej Księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale, to czytamy: Pan przemówił do Mojżesza: idź, wyrusz stąd ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej, wyrusz do ziemi opływającej mleko i miód, ja nie udam się tam razem z wami. Jesteście ludem twardego karku, przez to wygubiłbym was po drodze. Bóg powiedział, że niech oni dalej pielgrzymują sami, on już z nimi nie pójdzie. I to było dla Mojżesza tak wstrząsające, tak szokujące, że miałoby się tak stać, że oni by mieli dalej iść, chociaż Bóg zapewniał ich, że będą dalej mieli błogosławieństwo, że też anioł będzie szedł przed nimi, że im utoruje drogę do tej ziemi obiecanej, ale sam Bóg już z nimi nie pójdzie, to było dla Mojżesza tak wstrząsające, że Mojżesz powiedział, jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Tak bardzo ważne było dla Mojżesza, żeby Bóg poszedł z nimi. Wczoraj czytałem Słowo Boże z 4 Księgi Mojżeszowej i w 14 rozdziale tej księgi są takie słowa. Lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół, gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Słowa, które skierował Mojżesz do Izraelitów, którzy po tym, jak okazali nieposłuszeństwo i Bóg postanowił ich przekierować, oni się nagle obudzili i nagle zapragnęli i znowu wbrew woli Bożej chcieli iść i robić to, czego już teraz nie powinni byli robić. I Mojżesz im uzmysławia, że jeżeli pójdą, a Bóg z nimi nie pójdzie, a Pana nie będzie między nimi, to poniosą klęskę. Mówię o tym, żebyśmy uchwycili myśl, jak bardzo ważna jest obecność Pana pośród Jego ludu. Jak bardzo to istotne, aby Pan był z nami naprawdę w naszym życiu, w naszej służbie, w naszej pracy, w naszej rodzinie, żeby On był na stałe, w naszej drodze, wszędzie, żeby był. To bardzo ważne. I oto w życiu narodu izraelskiego, kiedy już byli długo w ziemi obiecanej, doszło do takiego stanu serc i takiego faktycznego stanu życia całego narodu, że Bóg usunął się. Chociaż to był Jego lud, ale około 30 lat przed upadkiem, przed niewolą asyryjską, 8 wiek przed narodzeniem Chrystusa, w Izraelu zapanowała taka pewność siebie, takie przeświadczenie, że oni po prostu jakby z góry mają zapewnioną obecność Bożą, że nawet nie muszą o to zabiegać, bo przecież są narodem wybranym, bo przecież są w swojej ziemi. Przecież jest tyle dowodów tego, że Bóg przecież jest po ich stronie, że oni są Izrael. Doszło do czegoś takiego, że ich nadzieja na przyszłość, ich poczucie bezpieczeństwa już nie opierało się na realnej społeczności z Bogiem, bliskości z Bogiem, tylko na tym, że mieli swoje pomniki, swoje historyczne miejsca, Betel, Gilgal, Berszeba, miejsca, w których kiedyś Bóg objawił swoją chwałę, w których kiedyś Bóg im szczególnie pomógł. Oni się powoływali na tę swoją historię. I w całym narodzie, w całej ziemi izraelskiej kwitł kult Boga bez zaangażowania serc. Po prostu taka tradycyjna religijność żydowska. Dużo śpiewali, oczywiście Torę czytali, oni oczywiście należeli do Boga, tylko że nie byli blisko Boga. I właśnie ten nasz tekst, i ten rozdział, 5 Księgi Amosa, to ten okres, kiedy Bóg odzywa się przez proroka Amosa do swojego ludu. I po pierwsze, Bóg podkreśla, i to chciałbym dzisiaj nam uzmysłowić, że Bóg podkreślił swoją wszechwładzę, swoją moc, że nawet w takiej sytuacji, kiedy oni się tak opuścili duchowo, chociaż jest taki rozdźwięk między tym, co mówią, a tym, co naprawdę czują, że Bóg wciąż jest mocen, żeby wkroczyć w tę całą sytuację i to zmienić, ponieważ On wszystko tworzy, On ma moc. W wersecie 8 czytamy, On wszystko stwarza i przekształca. On zmienia mroki śmierci na blaski poranka, a dzień gasi zapadaniem nocy. On przywołuje do siebie wody z morza i wylewa je potem na oblicze ziemi. Jemu na imię Pan, Bóg, Wszechwładca. Wspaniałe słowa, które opisują tę wszechmoc Bożą, że On nad całym wszechświatem włada, całe uniwersum do Niego należy. Tutaj mamy w tym naszym wersecie też piękną biblijną interpretację parowania mórz, przenoszenia się w chmurach tych wyparowanych wód i wreszcie ich opadanie na lądy w postaci deszczu i śniegu. On przywołuje do siebie wody z morza i wylewa je potem na oblicze ziemi. Czy nie pięknie to jest oddane? No, to jest Bóg, On jest wszechmogący. On ma moc, by w każdej chwili zmienić sytuację Izraela. Tak to w tym czasie należało rozumieć te słowa, które Bóg wypowiedział przez proroka. Ale warunkiem tego, żeby Bóg tak zadziałał na rzecz swojego ludu, było to, żeby Bóg rzeczywiście był z nimi. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie rzeczy się dzieją wspaniałe. Tam, gdzie Bóg usuwa się i zostawia ludzi, to chociaż oni na ustach mają Boga, chociaż nie wiem, co tam wspaniałego o sobie mówią, to jednak już zostali sami. W Psalmie 124 jest ta myśl właśnie, jak Bóg się objawiał w życiu Izraela i jak Izraelici, ci natchnieni przez Boga, bo Psalm 124 to jest tekst natchniony, jak oni mieli ogląd swojej przeszłości i jak wiązali tę przeszłość i chwalebność przeżyć właśnie z obecnością Boga. Pieśń Pielgrzymek, Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Zginęlibyśmy, nie byłoby żadnej szansy, gdyby Pan nie był z nami. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Takie świadectwo było w Izraelu, że błogosławieństwo, że nadnaturalna pomoc to był wynik obecności Bożej między nimi. Ale w czasie Amosa to już tak nie było. W czasie Amosa już Izrael nie cieszył się bliskością Boga. A dlaczego? A co się działo tak naprawdę? Otóż w tym narodzie doszło do tego, że prawo było łamane i naginane. Werset 7 mówi, wy, którzy prawo zamieniacie w piołun i sprawiedliwość poniewieracie na ziemi. Prawo zamieniacie w piołun. Wiemy i dzisiaj, że jak dzieje się jakaś niesprawiedliwość, jak mamy jakąś krzywdę, to liczymy na to, że jest jakaś sprawiedliwość, że jest sąd jakiś, że nas wysłucha, że sprawiedliwie osądzi. Iluż ludzi dzisiaj wychodzi z sądu z goryczą, z piołunem w gardle, że wyrok zapadł niesprawiedliwie. On jest niewinny, a go ukarali i musi iść do więzienia, chociaż nic złego nie zrobił. Mamy takie przypadki, w życiu publicznym słyszymy, że ktoś 18 lat siedział, chociaż niczego złego nie zrobił. Piołun, prawo zamienione w piołun. Nawet w zborze może być tak, że masz jakąś sprawę, masz jakiś problem. Jesteś w położeniu, że ktoś cię nie rozumie, niesprawiedliwie ocenia. Przychodzisz, starasz się tłumaczyć, myślisz sobie kto jak kto, ale bracia zrozumieją, ale siostry zrozumieją. Wylewasz swoją duszę, opowiadasz, a się okazuje, że ktoś opacznie to zrozumiał, że ktoś wcale nie chciał tego zrozumieć, że jeszcze cię obgadał potem. I prawo zamienia się w piołun, prawo, które było nadzieją dla ciebie, że wreszcie, że prawo zadziała, że jest jakaś prawość w narodzie Bożym. To jest niezrozumienie, jest gorycz. Izraelici byli w tym czasie najwyraźniej bardzo przewrażliwieni na napomnienia i pouczenia, bo 10 werset tego naszego rozdziału mówi: nienawidzą tego, który ich upomina i brzydzą się tym, który mówi rozsądnie. Może człowiek popaść w taki stan, że absolutnie żadnego napomnienia nie przyjmie. A jeżeli ktoś coś mądrze zaczyna mówić, to go obśmieją i odrzucą, bo nie chcą po prostu, bo jest im najlepiej tak, jak oni uważają. I bywa też tak, i dzisiaj pośród ludu Bożego, że jeśli ktoś próbuje napomnieć brata albo siostrę w imię Boże, napomnieć, bo Słowo Boże tak mówi, to już niech wie, że my się więcej już nie będziemy widzieli. Zabieram się stąd i pójdę, nikt tu mnie nie będzie, ja nie przychodzę tu, żeby mnie napominać. A jakim prawem mnie napominasz? A sam masz coś na pewno za uszami. Pilnuj siebie, swojej rodziny pilnuj. Myślicie, że to tylko świat tak mówi? Również ludzie wierzący potrafią taką postawę przyjąć. Taki był lud Boży Starego Przymierza. Nienawidzili tych, których próbowali ich upominać. Mało tego, w narodzie Bożym, który miał wyraźnie powiedziane, że trzeba się troszczyć o ubogich, troszczyć się o sieroty i o wdowy, że nie wolno się odwrócić od swojego brata, który znalazł się w potrzasku. W tym narodzie, czytamy 11-12 werset, depczecie biednego, wymuszacie na nim daninę. Gnębicie sprawiedliwego, wymuszacie kaucję i naginacie w sądach sprawy potrzebujących. Interes, egoizm, własne sprawy, własne cele brały górę w Izraelu nad potrzebą tych, którzy powinni byli i mieli prawo według Słowa Bożego liczyć na pomoc rodaków. I jeszcze jedna rzecz, która cechowała Izrael w tamtym czasie. Otóż oni świętowali, grali i śpiewali Bogu bezmyślnie i z obojętnym sercem. Dlatego Bóg mówi do Izraela w tamtych czasach: nienawidzę waszych świąt. Szok. Przecież te święta zostały nakazane przez Boga. Ale ich sposób świętowania był taki, że Bóg nie mógł na to patrzeć. Nienawidzę waszych świąt, odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Zabierzcie ode mnie jazgot waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni. Tak Bóg mówił o Izraelu w tamtym czasie. Tak się do nich odzywał. Izraelskie mówienie Bóg jest z nami mijało się z prawdą. Oni tak mówili, oni tak śpiewali, ale co do tego chyba już nie ma wątpliwości, że Bóg nie był z nimi. Co powinni byli zmienić, aby Bóg był z nimi? Co sprawia, że Bóg, nawet jeśli został zasmucony, chce wrócić i wróci i będzie z ludem swoim? No myślę, że uniwersalną sprawą we wszystkich pokoleniach jest to, aby człowiek się ukorzył przed Bogiem, aby przyznał się do swojego błędu, do swojego grzechu. To jest elementarna sprawa. Bóg w Księdze Izajasza w 57 rozdziale powiedział, bo tak mówi: ten, który jest wysoki, wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Od tego wszystko się zaczyna. Jeśli zależy ludowi Bożemu na tym, żeby Bóg był z nimi tak, jak to mówią, że jest, to jest pokora, to jest skrucha przed Bogiem, to jest uniżenie się. To oni powinni byli zrobić, nie udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, nie iść w zaparte, tylko się ukorzyć. Powinni byli zadbać o prawość w swoim codziennym życiu, o to, do czego też i my dzisiaj jesteśmy wzywani, żebyśmy naszą wiarę właśnie uzupełniali prawością. Pamiętacie, jak żeśmy kiedyś rozważali tę sprawę? Jako na pierwszym miejscu pojawia się tam sprawa prawości życia. I oni powinni byli o to zadbać. Bóg mówił do nich, miejcie w nienawiści zło, celujcie w tym, co dobre. W waszych sądach zróbcie miejsce prawu. Nie kierujcie się animozjami, swoimi odczuciami, nie kierujcie się uporem swojego serca, swoimi sympatiami, antypatiami. Zróbcie miejsce prawu. Nienawidźcie zła. Do tego Bóg ich wzywał. W 24 wersecie czytamy, niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. Niech słowa, niech nie piękne pieśni mówią o tym, jaka jest wasza relacja z Bogiem, ale prawość, sprawiedliwość niech popłynie strumieniem, jak potok wieczny. O to powinni byli zadbać. I dlatego właśnie mamy w tym rozdziale dwukrotnie powtórzone wezwanie do tego, aby Izraelici zaczęli szukać Boga. Szukajcie mnie, a będziecie żyli. Czytamy w 4 wersecie. Szukajcie mnie. Co to znaczy? Jak to praktycznie rozumieć? Hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone właśnie na język polski jako szukajcie mnie, jest w rzeczy samej wezwaniem do tego, aby zachować przykazania Boże w swoim życiu, żeby się nimi przejmować. I nie przede wszystkim po to, żeby mieć lepiej, żeby życie sobie uporządkować, chociaż to też się dzieje przy tej okazji, ale przede wszystkim po to, aby podobać się Bogu i oddać Mu należną cześć, bo Bóg tak postanowił, że Jemu oddaje się chwałę i czci się Go należycie wtedy, kiedy się przestrzega Jego słowa. Kiedy się człowiek liczy z jego przykazaniami, z jego słowami. Na nic Bogu piękne słowa, jeżeli nie towarzyszy temu właściwa postawa. I ten nasz tekst, który odczytaliśmy na początku, szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy rzeczywiście Pan Bóg Wszechwładca będzie z wami. Tutaj jest podkreślona w tym drugim wezwaniu, podkreślona strona moralno-etyczna. Szukajcie dobra, a nie zła. To bardzo jest ważne przed obliczem Bożym. Jakimi motywacjami kieruje się chrześcijanin? Co tak naprawdę napędza człowieka na co dzień? I tutaj w sposób jednoznaczny jest powiedziane, że szukanie dobra, a nie zła decyduje o tym, czy po pierwsze, czy człowiek będzie miał życie, Boże życie w sobie i po drugie, że Pan będzie z nim, że będzie obecny w jego życiu. Jak myśmy tę historię ze Starego Testamentu, z 8 wieku przed Chrystusem mogli zastosować do nas dzisiaj? Powiedzmy sobie wyraźnie, że jest niezwykle ważne i błogosławione, żeby Pan Jezus był obecny między nami, żeby był obecny w naszym życiu chrześcijańskim. I mamy takie wspaniałe słowa, którymi nieraz się posiłkujemy i sobie je powtarzamy. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Alleluja. Zbór się ożywia. To jest prawda, błogosławiona prawda. Mateusza 28:20. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja. Tak czy nie? Toż te teksty, te wypowiedzi Jezusa dają nam taką radość, dają nam taką pewność, uspokajają nas, tak czy nie? To są prawdziwe słowa naszego Pana. On nie czarował, nie mówił kłamstwa żadnego nigdy. Nie znaleziono nigdy kłamstwa w jego ustach. Ale jest przy tym duże prawdopodobieństwo, że zaczniemy, może nawet nieświadomie, zaczniemy karmić się złudzeniem jego obecności, właśnie cytując takie teksty, a nie dbając o rzeczywistą obecność Boga w naszym życiu. Może się tak stać, że biorąc pod uwagę te słowa Jezusa, przestaniemy uważnie chodzić przed obliczem Bożym, przestaniemy dbać o te warunki, aby Pan był z nami i Pan usunie się na bok, a my nadal będziemy, zgromadzając się, mówić, zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni, tam Pan jest między nami. I jeden myślami jest w Warszawie, drugi przy talerzu z zupą, trzeci przy swoim koncie bankowym i wszyscy mówią, Pan jest z nami, amen. Można popaść w taką iluzję, że Bóg jest z nami i powtarzać teksty święte, ale to wcale nie znaczy, że Pan jest z nami. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? No przecież oni to robili i najwyraźniej Pan był z nimi, bo oni robili to w imieniu Pana, tak jak się zgromadzali w imieniu Pana, dwaj albo trzej. I my już myśleli, że to jest murowane, że Pan jest między nimi. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. To znaczy, że teoretycznie jest taka ewentualność, że ktoś myśli, że Pan jest z nim, mówi, że Pan jest z nim i śpiewa nawet to, że Pan jest z nim. I przytupuje, i perkusją stuka, że Pan jest z nim, a Pana może nie być. Może tak być, czy nie? Wynika to z tego, co do tej pory mówimy? A po czym można poznać, że Pan jest z nami, albo go z nami nie ma? Jakbyśmy argumentowali to, że Pan jest z nami? Jakiego byśmy użyli dowodu na to, że Pan jest z nami? No jakiego? Zdrowia i pomyślności? No bezbożnym się nie wiedzie, ale jak ktoś jest z Panem, to będzie miał powodzenie, będzie zdrowy, bogaty. No na przykład argumentu bogactwa moglibyśmy użyć. No jakiego jeszcze w takim razie argumentu? Popularności może. Ilu masz znajomych na Facebooku, ilu klika, jak coś udostępnisz, coś napiszesz, kazanie jakieś wygłosisz, piosenkę zaśpiewasz o Bogu, ilu ludzi, ile milionów się tam zaraz zbiera przy tobie, ilu ludzi przychodzi na nabożeństwa. To może to jest argument. Uruchamiamy myślenie. Jakiego argumentu byśmy mieli użyć na to, żeby stwierdzić, żeby uspokoić się, że Pan jest z nami naprawdę. A może znaki i cuda? Jakby wyobrażacie sobie, by Kazimierz wstał, to ludzie, to już chyba nikt by nie miał wątpliwości, że Pan jest z nami. Całe miasto by się zleciało. Telewizja gdańska by przyjechała. Może nawet i TVN by się pogodził z rządową telewizją wtedy. I że jedni i drudzy w tym samym czasie by wyemitowali cud na Olszynce. I to był dowód, że Pan jest z nami. No słyszymy, że przyjdzie taki, co będzie dużo z różnych znaków i cudów czynił i to absolutnie nie będzie ktoś od Pana. Więc jak zapewnić sobie obecność Bożą? Jak można być pewny tego, że Pan jest z nami? Wszystko się zaczyna od tego, żeby zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego serca, narodzić się na nowo, nawrócić się do Niego. Pokutować ze swoich grzechów, uniżyć się przed Bogiem. To od tego się wszystko zaczyna. Pan nie przyjdzie wcześniej, bo grzech oddziela nas od Boga. On nie wejdzie do takiego miejsca, które jest brudne, które jest nieczyste. On przychodzi tam, gdzie człowiek zostaje omyty krwią Jezusa Chrystusa, oczyszczony ze swoich grzechów. Tam przychodzi Pan. Tak, trzeba Go najpierw zaprosić. Od tego się wszystko zaczyna, uczy nas Słowo Boże. Tym, którzy Go przyjęli, Jezusa, Syna Bożego, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. To jest właśnie ta podstawowa prawda, podstawowy warunek, że On przychodzi do swoich dzieci. On ze swoimi dziećmi chce być. On się troszczy o swoje dzieci, o tych, którzy do Niego należą. Jeśli ktoś zaniedbuje tę kwestię, to może sobie śpiewać i mówić, że Bóg jest z nim. I może każdego dnia żegnać się i mówić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale to nic nie daje. Efezjan 2, rozdział 18, werset mówi, albowiem przez Niego, przez Jezusa Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Podkreślam, to jest może dla niektórych z was aż tak oczywiste, że nie warte powtarzania, ale ja to będę powtarzał, że podstawą społeczności z Bogiem, tej pewności, że Bóg jest z nami, jest to, że Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu, że jest Panem naszego życia, że przebaczył nam grzechy, że my w pokorze każdego dnia chodzimy z Nim, trzymamy społeczność z Nim, jesteśmy dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To po pierwsze. Po drugie, aby zapewnić sobie obecność Bożą, to, żeby Pan był z nami, jest to, żeby miłować Boga ponad wszystko i respektować Jego Słowo. Jana 14:23 odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czy potrzeba to jakoś komentować? Czy można wyraźniej to powiedzieć? Do kogo przyjdzie Jezus, Syn Boży i Ojciec? Do kogo przyjdzie? Do tego, kto miłuje Pana Jezusa i przestrzega Jego przykazań. Nie do tego, kto pięknie zaśpiewa w niedzielę, zrobi pozę religijną albo ogłosi, Bóg jest ze mną. Ale do tego, u kogo Bóg to zobaczy, że On go miłuje. Bo samymi słowami możemy powiedzieć, Pa, ja miłuję Boga. A niektórzy mówią, jak Boga kocham. Nawet tak potrafią powiedzieć. Nie? Ale u tego, u kogo Bóg, za który patrzy na serca, a nie na to, co jest przed oczami, u kogo On zobaczy, że w Nim, w Jego sercu pulsuje miłość do Jezusa Chrystusa. Do Syna Bożego, Zbawiciela. I gdy On to zobaczy, gdy On to wyczuje, to do tego przyjdzie i u Niego zamieszka. I będzie mieć społeczność. I taki człowiek będzie mógł spokojnie, może nawet nie będzie musiał tam nie wiadomo jak hałasować, że tak jest. Tylko będzie powiedział, Bóg jest ze mną, Jezus jest ze mną. To wiem, to na pewno wiem, że On jest ze mną, bo ja Go kocham. Bo ja Go kocham ponad wszystko. Jak zapewnić sobie tę pozycję, że Bóg jest z nami? Oddzielać się od bezbożnego świata i uświęcać swoje życie. 2 Koryntian 6:17. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Kiedy Bóg widzi, że my dla Niego, ze względu na Niego, oddzielamy się od bezbożnego towarzystwa, jeśli widzi, że my pragniemy społeczności z ludem Jego, z tym, co święte, co czyste, co miłe, o tym chcemy rozmawiać, wokół takich spraw się obracać, to On mówi, że nas wtedy przyjmie i będzie nam Ojcem. Będzie blisko nas. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. Czyli że będzie narzędziem w ręku Boga, że będzie często brany do ręki i używany, bo będzie naczyniem używanym przez Boga. Nie gdzieś odstawionym, gdzieś tam, no może na wszelki wypadek, ale takim naczyniem, które codziennie jest używane, jest blisko. No to jest właśnie sposób na to, żeby być blisko Boga. Gdy stoimy przed jakimś ważnym zadaniem albo w obliczu jakiegoś zagrożenia, staramy się o pewny sojusz, o to, żeby mieć kogoś po swojej stronie, kogoś mocnego, kogoś ważnego. Patrząc na naszą polską sytuację ogólnie, moglibyśmy, trawestując Słowo Boże, powiedzieć: jeśli żołnierze amerykańscy z nami, to któż przeciwko nam? No nie? I tak się tak niektórzy właśnie prężą dzisiaj, że się nawet ruskich nie boimy, bo mamy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jest takie wydarzenie w życiu narodu izraelskiego, które bardzo czytelnie pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest to, żeby Bóg był z nami. Drugi księdze Kronik, w 32 rozdziale, fragment przemówienia króla Hiskiasza w obliczu najazdu Asyryjczyków. Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy. Hiskiasz uzmysłowił Judejczykom, że nie muszą się bać. Oni tak po ludzku się bali. Ci Asyryjczycy już temu państwu izraelskiemu zrobili problem. To było wcześniej. I po ludzku Judejczycy zaczęli się obawiać. Teraz przyszli po nas, teraz przyszli do nas. Ale tutaj, w Jerozolimie, tutaj był król Hiskiasz, pobożny człowiek, który zreformował naród, który doprowadził ich do pokuty, do pojednania z Bogiem. I mógł stanąć i powiedzieć: nie bójcie się, bo z nami jest Pan. Bo z nami jest Pan. Bądźcie odważni, nie lękajcie się. I trzeba powiedzieć, że gdzieś jest w świadomości ludzi ogólnie, globalnie rzecz biorąc, we wszystkich kulturach jest takie zapotrzebowanie na obecność Boga. Gdybyśmy tam przyjrzeli się jakimś starożytnym różnym kultom, różnym obrzędom, to wszędzie się pojawia ten element, że jakiegoś Boga, którego my nawet nie uważamy, że jest Bogiem, bo jest tylko jeden prawdziwy Bóg, ale ludzie w swojej niewiedzy, swojej nieświadomości poszukiwali tam różne i wszędzie starali się w jakiś sposób zyskać życzliwość Boga, bóstwa jakiegoś. To myślę, że nie trzeba tu nawet przykładów, bo to się ciśnie samo, że rzeczywiście coś takiego jest. No, ale nie ze wszystkimi Bóg rzeczywiście jest. Nie ze wszystkimi, którzy mówią, że Bóg jest. Bóg jest. Co nas pociąga i sprawia, że chcemy z kimś być? Pomyślmy. Co to powoduje, że chcemy z kimś być? Mówimy teraz o relacjach ludzkich. No to na pewno, że odczuwamy, że jesteśmy miłowani, kochani. Czyż nie? Wyczuwa się, spotkasz się z kimś i wyczuwasz, że albo dusza zaczyna przylegać do duszy, jakaś chemia się pojawia, jakaś relacja, jakaś dobra myśl, czujesz to ciepło, czujesz miłość, albo czujesz chłód, lód. Lodołamacz jest potrzebny i też nie zawsze sobie poradzi. I do kogoś takiego, kto jest taką miłością, nie? To się człowiek tak stara się przybliżyć, stara się szukać sposobu, żeby chociaż chwilkę pobyć razem, odwiedzić, spotkać się, wypić razem kawę. Ciągnie jednego do drugiego, gdy jest miłość, tak? Tak macie? Czy raczej szukacie, żeby kogoś takiego Chcę się z nim spotkać, bo on jest taki wredny, taki hardy, taki nieprzejednany. Ach, nie mogę się doczekać, żeby się z nim spotkać. No nie, tak jakoś nie jest. Raczej odwrotnie. A z tym to możemy i rok poczekać i się nie spotkać. Co nas pociąga i sprawia, że chcemy z kimś być? Gdy zauważamy, że ważna jest sama nasza obecność, a nie tylko to, co my mamy i co byśmy mogli temu człowiekowi dać. Są tacy, którzy chcą być z nami, dlatego że my coś tam mamy. Jak to mówi przysłowie chińskie bodajże, że twoi przyjaciele są jak cienie. Gdy świeci słońce, to pełno ich wokoło, a jak słońce zajdzie, to nagle znikają. No tak to jakoś bywa. I widzimy, że ten ktoś tak chce z nami się spotkać, tak chce z nami porozmawiać, a już czujemy, że jemu chodzi o to, że my mamy tam coś tam takiego, co by mu się przydało. On już się ślini na myśl o tym, że to zdobędzie, bo nas oczaruje, z nami kawę wypije, spotka się, coś nam miłego powie, a tak naprawdę nie chodzi mu o nas, tylko chodzi mu o to, co my możemy dać. Czy tak niektórzy ludzie robią z Bogiem? Oj, niestety. Jak będą śpiewać, jak będą wielbić, jak będą, bo by chcieli błogosławieństwa, bo by chcieli coś od Boga otrzymać. Ganiacie za mną, mówi Jezus, nie dlatego, że mnie kochacie, dlatego, żeście jedli chleb i żeście się nasycili. I gdy my wyczuwamy, że mamy przed sobą takiego delikwenta, to mu mówimy, bójaj się. Szkoda czasu. Ale jeśli widzimy, że my, jako my, bez tego, co mamy, choćbyśmy byli goli i weseli, choćbyśmy nic nie mieli, a On chce z nami być. A nawet wtedy, kiedy nam się noga powinęła, kiedy mamy najgorzej w życiu, On chce z nami być. To sobie myślimy, ale gość, ale człowiek, to ja chcę z kimś takim. Bo już widać, że on nie ma interesu żadnego, że jest z nim po prostu troska, miłość, zwyczajna relacja. Super. Co nas pociąga i sprawia, że chcemy z kimś być? Czy lubimy być z kimś, kto nam ciągle gada o sobie? W ogóle się nie zainteresuje tym, co my myślimy, co czujemy, jak się mamy, tylko jak się spotkał, to cały czas nadaje o sobie, że on to, że tamto, tu jest chory, a tamto, a takim, takim. I cały czas o sobie nadaje. I głowa nam rośnie, i serce się kurczy coraz bardziej. Pomyślimy sobie, on w ogóle nie jest zainteresowany mną, tylko chce wywalić siebie przed nami, chce się zaprezentować, chce opowiedzieć wszystko, bo on ma potrzebę, żeby powiedzieć. Owszem, trzeba czasem posłuchać kogoś drugiego, to prawda. Ale jeśli widzisz, że przy spotkaniu liczy się tylko, co on ma do powiedzenia i co on przeżywa, a nie zadaje nawet pytania. A jeśli nawet zada pytanie, to już nie słucha, tylko tak zadał grzecznościowo, jak tam u ciebie, ale zaraz mówi, jak u niego jest, to nie chcemy z kimś takim przebywać. Chcielibyśmy być z kimś, kto poświęci nam uwagę, kto chce posłuchać, co my mówimy. A jak robią niektórzy chrześcijanie z Bogiem? Panu Bogu czym prędzej, na dzień dobry od razu, o tym, jakie mam potrzeby, co mnie boli, czego to mnie tylko przyciąga do Boga, jak trwoga to do Boga, to mnie sprawia, że ja się zwracam, że ja nawet klękam, wyobrażacie sobie, bo mi tak przycisnęło, że aż klękam. Ale nie chcę, nie mam czasu, nie jestem zainteresowany, by posłuchać, co Bóg mówi do mnie. Co On mówi tym swoim cichym głosem, że trzeba uważnie posłuchać, wsłuchać się. No więc skoro my jako ludzie nie z każdym chcemy być i rozpoznajemy po postawach, po zachowaniu, po wyrazie twarzy wręcz, rozpoznajemy z kim chcemy być, a z kim za bardzo nie chcemy i nie zabiegamy o społeczność z nim, to czemu byśmy mieli myśleć, że Bóg będzie z nami, chociaż my będziemy te elementarne kwestie zaniedbywać? Bóg jest z tymi, którzy się Mu podobają, którzy dbają o to, aby zyskać upodobanie w Jego oczach. Bóg jest z tymi, którzy go kochają naprawdę. Którzy nie mówią pustych słów. Nie chowają się za frazesami, za hasłami pięknymi. Nie wystarczy ogłosić, że Bóg jest z nami. Nie wystarczy tu sobie zaśpiewać, że Bóg jest z nami. Trzeba przyjąć postawę, która sprawi, że Bóg będzie chciał być z nami, że będzie blisko nas. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak to mówicie. To jest Słowo Boże do nas dzisiaj, bracia i siostry. To jest Słowo do mnie i do ciebie. Przyjmijmy postawy, które są miłe w oczach Bożych, w tym słowie dobrego, a nie złego. Właśnie się zawiera ten cały zestaw postaw, które On ocenia jako dobre, miłe w Jego oczach, szlachetne, godne Boga, godne Ewangelii Chrystusowej. Niech takie będzie wasze życie. Niech będzie godne Boga w każdym dniu, w każdym miejscu, w każdej sytuacji. I jeśli tak będzie, to On będzie z nami, tak jak to mówimy. Jest tylko jeden sposób na to, żeby Bóg naprawdę był z nami. Tym sposobem jest Emanuel. Emanuel. Co to znaczy? Bóg z nami. Tym sposobem jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi, innego sposobu, żeby On był z nami naprawdę. Jak to, że my z całego serca pokochamy Jezusa, oddamy Mu siebie, swoje życie, że będziemy Go honorować w naszym życiu, że będziemy dbać o społeczność z Nim. To jest ten sposób, żeby On był z nami. On po to przyszedł. On po to przyszedł na ten świat, aby być z nami. Bo Bóg w swojej miłości jest tak wspaniałomyślny, że chce kogoś takiego marnego jak MB. Chce mieć w społeczności ze sobą, chce z nim być. Tylko, że MB i także każdy z nas musi zadbać o to, żeby być miłym w Jego oczach, by się zachowywać w sposób miły w Jego oczach, stosować się do Jego słowa, a nie drażnić Go pustymi słowami i pieśniami, jeśli serce jest daleko od Niego. Jakie to jest wspaniałe, gdy Bóg jest z nami. Rzymian 8:31 pyta, czyż to nie wspaniałe? Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Wtedy się już nie musimy niczego bać. Żadnej śmierci, bo On da nam życie. On jest Panem życia. On jest Panem żywych, Bogiem żywych, a nie umarłych. On ma wszystko. Jak On jest po naszej stronie, jak On jest z nami, to nie musimy się niczego bać. Więc dzisiaj, ludu Boży, mamy przed sobą pytanie. Z kim Bóg jest, a z kim nie? Czy jest ze mną? Czy jest z tobą? Powstańmy, proszę. Zamknijmy oczy. I wsłuchajmy się w prościutką pieśń o Emanuelu, naszym Panu kochanym. I niech ta pieśń ożywi w nas wartość Jego obecności. I niech pobudzi nas do takich decyzji, do takich postaw, żeby On był z nami tak, jak to mówimy i jak śpiewamy.
Jego imię.
Bożym Słowie, w liście pierwszym Pawła do Koryntian, czytamy takie słowa: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Dlaczego my z tego kielicha jemy? Z kielicha pijemy, dlaczego ten chleb jemy? Dlatego, że sam Pan Jezus ustanowił to, co my chcemy na pamiątkę Jego śmierci czynić. I tak czytamy w Ewangelii Mateusza: a gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. A w Ewangelii Jana w 6 rozdziale Pan Jezus tak mówi: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Powiedziałem, że Bóg jest niesamowity, bo to kontynuacja tego testu, czy On jest z nami, czy jesteśmy z Nim. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Spożywając chleb i wino, spożywając krew i ciało na pamiątkę śmierci Pana Jezusa, dajemy wyraz temu, czy On w nas mieszka i czy my w Nim mieszkamy. Mówiąc inaczej, czy my jesteśmy z Nim i czy On jest z nami. W przykładzie Nowego Przymierza tu jest powiedziane: ten trwa we mnie, a ja trwam w nim. Tak myślę sobie, czy ja dlatego sięgam po chleb i po wino, bo Pan Jezus we mnie mieszka? Jak jest z tym mieszkaniem? Ja wiem, że musiał być taki moment w naszym życiu, kiedy zaprosiliśmy Pana Jezusa do naszego życia, do naszego mieszkania. Ale czy daliśmy mu jakąś małą komórkę, czy miejsce w garażu, czy na strychu tylko? To dla Ciebie, Panie Jezu, a reszta mieszkania to jest moja. I ja decyduję i panuję, co, gdzie i jak będzie w tym mieszkaniu wyglądać, co się będzie działo w tym mieszkaniu, to ja decyduję. Na ile Pan Jezus, mieszkając w Tobie, decyduje o tym, jak to Twoje mieszkanie, Twojego życia wygląda i do czego służy? Czy to Ty decydujesz? Jak czytałem ten pierwszy fragment, mamy doświadczać albo przyglądać się samym sobie i wtedy sięgać po chleb i po wino. Ja chciałbym, żeby to dzisiejsze nasze wspominanie śmierci Pana Jezusa przez spożywanie chleba i wina wpisywało się także w to, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć, w takie sprawdzanie, w przyglądanie się i takie robienie sobie testu samemu sobie, robimy test. Czy ja trwam w Panu? I dzisiaj też Adam, prowadząc uwielbianie, czytał ten fragment: żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jakże wiele fragmentów Słowa Bożego, dzisiaj czytanego, wpisuje się w tą prawdę, o której dzisiaj podczas tego nabożeństwa mówimy, co chcemy ogłaszać. Niech także to dzisiejsze nasze, już po raz kolejny, wspominanie śmierci Pana Jezusa będzie takim testem i będzie takim przyjrzeniem się sobie, na ile ja mieszkam w Jezusie, a na ile On mieszka we mnie. Na ile ja trwam w Nim, a na ile On trwa we mnie. Na ile Jego mieszkanie w moim życiu jest tym mieszkaniem kogoś, kto jest głównym najemcą, a nie jakimś tam lokatorem, który kątem, bokiem pomieszkuje. On tak powiedział i chciałbym, żeby te słowa dzisiaj wybrzmiały: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Niech to będzie test dzisiaj dla każdego z nas i wyjrzenie w naszą istotę, w naszą duszę, w naszego ducha i w nasze codzienne funkcjonowanie. Powstańmy, bardzo proszę. Czytamy Boże Słowo z listu do Koryntian. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między nami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
Dzięki Twojej ofierze, dzięki Twojej przelanej krwi, dzięki temu, że złożyłeś siebie w ofierze i przez tą ofiarę, my przez wiarę możemy być usprawiedliwieni. Dziękujemy za tą prawdę i też Panie dziękuję Ci, że też w Twoim słowie też mogę to dostrzegać, że właśnie spożywanie krwi, spożywanie ciała jest takim
testem też na to, czy Ty trwasz we mnie, czy ja trwam w Tobie. I chciałbym, Panie, żeby także i ta prawda mogła oświecać mnie, moje serce, moje oczy i żebym mógł testować i sprawdzać samego siebie, jak to jest w moim codziennym funkcjonowaniu, w moim trwaniu w Tobie i Ty, to, że Ty trwasz we mnie, abym mógł się temu przyglądać i żebym, Panie, mógł, żyjąc każdego dnia, dawać sygnał temu światu, w którym jestem, że trwam w Tobie, a Ty trwasz we mnie. O to się modlę dla mnie i dla życia każdego z nas, jako Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen.
Usiądźmy na chwilę, bo mam kilka ogłoszeń, postaram się nie przedłużać, więc uważnie słuchajcie, co mam do powiedzenia. Pierwsza dobra nowina jest taka, że po 8 latach przerwy wracamy z czasami zborowymi. To jest wielka chwila. Mam taką listę, nie wiem, czy pamiętacie, lata temu na kazalnicy lista leżała. Taka lista leży, teraz można się zapisywać. I pojedziemy, jak Pan Bóg da, do Marylina, gdzie byliśmy z lat temu 8 albo więcej nawet. Więc tam się warunki poprawiły, jest możliwość, że ośrodek będzie dla nas otwarty właśnie tydzień wcześniej, od 19 czerwca do 25, od soboty do piątku, czy do soboty, mamy tam możliwość być. Koszt, jeżeli dobrze pamiętam, 80 zł za dobę, nie za cały pobyt, za dobę od osoby dorosłej, połowa ceny dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, do 3 lat dzieci gratis. O tym jeszcze będziemy informować. Ja dzisiaj tylko proszę, bo wiem, że niektórzy już wypełnili te wasze urlopowe różne wnioski, niektórzy jeszcze mają możliwość zmienić. Zachęcamy. Musimy też wiedzieć, ile osób byłoby chętnych, bo przynajmniej 50 osób powinno pojechać, żeby dla nas to otworzyli, więc jak jesteście chętni, to zgłaszajcie się do mnie, zapisujcie się na tą listę, o wszystkich szczegółach potem będziemy informować. Warunki są tam dobre, lata temu były już dobre, a teraz są lepsze, ale przede wszystkim wizja spędzenia gdzieś tam w lesie z ludźmi wierzącymi tygodnia, społeczności rano, rozmów budujących w ciągu dnia i co tam będę Was może zachęcał. Jest możliwość, to już jest po wystawieniu stopni, jeżeli dobrze wiem, 18 stopni wystawione, więc dzieci mogą przedłużyć sobie wakacje troszkę. Zapisujcie się. Drugie ogłoszenie, które mam, to takie, że w związku z tym, że rozkład jazdy się od czasu do czasu zmienia i nie jest najłatwiej dojechać na 10:30, co prawda kto młodszy i więcej ma energii w nogach, można też, nie wiem, czy wiecie, 111 dojechać i niedaleko się z tym zatrzymuje i zrobić sobie krótki spacerek. To jest taka informacja uboczna, ale to, co chciałem przede wszystkim przekazać, to będziemy w najbliższe niedzielę o godzinie 10:10 niebieskim autobusem Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie, czyli naszym busem, z podlotu, z przystanku zabierać chętnych. Więc jeżeli macie trudność z dojazdem, jest taka możliwość, będziemy starali się, znaczy nie, będziemy o 10:10, jeżeli wy postaracie się być na 10:10 na przystanku przy locie, czyli przy forum, jak zwał, tak zwał, to przywieziemy te osoby, które się tam znajdą i to ogłaszam, zobaczymy, na ile taka potrzeba jest. Może będzie trzeba nowego busa kupić, albo większego. A może po miesiącu stwierdzimy, że jeździmy i w sumie nie trzeba. Więc to jest jeszcze jedno ogłoszenie. W środę zachęcam, zapisujcie się, będzie wykład Słowa Bożego, brat Gabriel będzie cały drugi, pierwszy rozdział drugiego listu, poza pierwszymi dwoma wersetami, które już omówiliśmy. To będzie dobry fragment, taki pozytywny, o dziękczynieniu, więc zapisujcie się i przypominam, że zapisy na niedzielę obowiązują. Ja przyjmuję to SMS-owo bądź na maila, to wszystko już wiecie, więc nie ma co powtarzać. Chciałem też powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy transmisję po raz pierwszy również na kanale zborowym na YouTubie, tak zwanym. Tam podawałem link, po części się połączyła przez Facebooka, jak zazwyczaj. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my się tego uczymy, nie mamy tutaj speców od streamingu tak zwanego, więc dzisiaj pierwsze koty za płoty, że tak nie po chrześcijańsku trochę powiem. Łącze tutaj na Olszynce nie jest za dobre, dlatego byłbym wdzięczny za tak zwany feedback, czy się dało oglądać, czy wam przerywało. Bo my chcemy po prostu tym, którzy nie mogą być na nabożeństwie, stwarzać lepsze warunki uczestnictwa, nawet jeżeli ono jest ograniczone. Więc będziemy się też starali, żeby ta transmisja, ona wtedy nie idzie tylko z tego telefonu, tylko idzie z kamer. To nie jest tak bardzo istotne. Chciałem powiedzieć o chrzcie wiary. 4 kwietnia, niedzielę zmartwychwstania, kiedy będziemy świętowali w szczególny sposób to, że Pan Jezus powstał z grobu, zmartwychwstał i żyje. I pięknym obrazem, też chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania i będziemy mieli chrzest wiary, jak Pan Bóg pozwoli. Jeżeli wcześniej nas nie pochwyci, nie zabierze do siebie, to otworzymy te klapy tutaj. Osoby, które jeszcze chciałyby się zgłosić do chrztu, zgłaszajcie się jak najszybciej. Niedługo będziemy organizować też spotkania przygotowawcze. Zazwyczaj robimy to w niedzielę po nabożeństwie, żeby podstawowe kwestie jeszcze omówić, upewnić się, że rozumiecie, czym jest chrzest wiary, czym jest pokuta, czym jest życie w Duchu Świętym, czym jest uświęcenie. A potem będziemy świętować i to już dzisiaj zapowiadam, że 4 kwietnia szykuje nam się piękne wydarzenie, niezwykłe wydarzenie, bo całe niebo raduje się, kiedy grzesznik się nawraca. To tyle z ogłoszeń. Powstańmy, zaśpiewamy ostatnią pieśń, podczas której też zbierzemy kolegę. W dzisiejszym kazaniu Słowa Bożego wiemy, jak to zrobić, żeby to było z Bogiem. Niech to nie będzie z Bogiem na naszych ustach li tylko i wyłącznie, ale życzę Wam tygodnia z Bogiem, żeby Bóg był z nami, a my z Nim. Amen. Amen.